Można już zaczynać? Można już zaczynać, czy jeszcze chwilę? Można? Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Dziękuję, że Państwo tak licznie przybyli na... Proszę usiąść, Panie na nasz panel. Panel dotyczy zniewolonego konsumenta na wolnym, w cudzysłowie, rynku, a podtytuł jest Złowić frajera. Ja myślę, że do takiego panelu trudno było znaleźć osobę bardziej kompetentną niż pan przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, pan Jacek Jastrzębski. Także dziękuję i organizatorom, i panu przewodniczącemu za to, że pan przyjął zaproszenie. I proszę państwa, no dobrze, ja już usiądę, bo pan przewodniczący nie usiądzie, jak ja nie usiądę. Ja się trochę popatrzyłam na inne panele i czasami liczba panelistów przekracza liczbę widzów. I przypomniało, byłam na jednym panelu, gdzie mi przypomniało taką anegdotę o Händlu, który został swego czasu zaproszony na koncert do Londynu. I sala koncertowa okazała się prawie pusta, więc organizatorzy byli zmartwieni, a Händel mówi, proszę się nie przejmować, w pustej sali dźwięk brzmi lepiej. Więc ja mam nadzieję, że nasz dźwięk będzie brzmiał dobrze, mimo że sala nie jest pusta. I tak, proszę Państwa, najpierw się wytłumaczę z tej koncepcji. Otóż narasta liczba ofiar rynku. Wolny rynek kochamy wszyscy. Wolny rynek nie ma wrogów, ale wolny rynek ma wiele ofiar. Gdybym teraz zadała Państwu pytanie, czy ktoś, kto z Państwa nigdy, never ever, nigdy, przenigdy nie był ofiarą wolnego rynku, to nie sądzę, żeby się ktoś taki znalazł. Każdy z nas ma różne błędy zakupowe, uleganiu reklam i tak dalej. I teraz problem polega na tym, że wolny rynek jest wolny do wszystkiego. Do oferowania nam dóbr wartościowych, ale też do oferowania różnego rodzaju śmieci, a nawet produktów toksycznych pod szyldem, że nam upiększą, ułatwią życie. Wolny rynek i te jego słabości polegają też na tym, że wolny rynek nagradza najsilniejszych. A skoro nagradza najsilniejszych, to ma w sobie wmontowany mechanizm samodestrukcji, bo tworzy, ci najsilniejsi się rozrastają i powstają struktury oligopolistyczne. Najlepszym tego przykładem są struktury GAFAM, czyli Google, Amazon, Facebook i tak dalej. Więc proszę Państwa, i teraz sektor finansowy też ma, w obszarze sektora finansowego nie brakuje ofiar wolnego rynku. I teraz nasz temat to jest kwestia taka. Na pewno z wolnego rynku nikt rozsądny nie będzie chciał zrezygnować. Ale problem polega na tym, na połączeniu wolności z odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością i klientów, i odpowiedzialnością przedsiębiorców. Jak to zrobić? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jesteśmy w strefie Szkoły Głównej Handlowej, a więc edukacja. Jeden ze znanych ekonomistów, pan profesor Kołodko, powiedział, że w tej chwili na uczelniach uczymy marketingu, różnych technik pozyskiwania klientów, a powinna być rozwinięta sfera ochrony klientów, uczenia klientów, jak się chronić przed mechanizmami wolnego rynku. Jeszcze tylko złowić frajera chciałam wyjaśnić. To nie jest moje określenie. To jest tytuł książki dwóch noblistów, Schillera, zresztą o polskich korzeniach. Jak się w noblistach pogrzebie, tam to jest dużo polskiej krwi. Więc to jest Radziwiłłów akurat Schiller. Schillera i Akerlofa, tego od zwierzęcej natury. I oni napisali książkę Złowić frajera, a pod spodem jest ekonomia manipulacji i oszustwa. Ja mam teraz prośbę do pana przewodniczącego, żeby ustosunkował się do tego, co powiedziałam. Czy jest jakieś rozwiązanie, które by odpowiadało i producentom, i nam, konsumentom, takie rozwiązanie, które chroniłoby nas od bycia ofiarami wolnego rynku?
Serdecznie dziękuję pani profesor za te pytania. Zacznę od podziękowania za zaproszenie do panelu. Ja chciałem powiedzieć, że Szkoła Główna Handlowa jest jedną z moich dwóch alma mater, więc jest mi bardzo miło, że mogę wystąpić w strefie SGH. I też od razu dodam, że bardzo mnie oczywiście ucieszyło to stwierdzenie pani profesor, no, że nie będziemy tutaj rozmawiali o tym, czy chcemy wolnego rynku, czy nie. Bo myślę, że gdybyśmy doszli do jakichś wątpliwości w tym zakresie, to pewnie moja alma mater i profesorowie i koledzy ze studiów by mi tego nie wybaczyli. Więc raczej będziemy rozmawiali chyba o tym, jak należy pomyśleć, czy w jakim kierunku należy myśleć nad pewnymi bezpiecznikami. Bo tak rozumiem też wypowiedź pani profesor, że potrzebne są być może pewne bezpieczniki w tym systemie, żeby te mechanizmy no, samodestrukcyjne, czy jakieś takie, bo to są takie mechanizmy, które prowadzą w pewnym sensie do takiego obłędnego koła i rzeczywiście mogą być samodestrukcyjne. Jak te bezpieczniki skonstruować? Ja nie ukrywam, że w KNF-ie jednym z elementów naszej misji jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku, ochrona też uczestników rynku, zwłaszcza nieprofesjonalnych. No i to są takie tematy, nad którymi też się zastanawiamy też często w takim aspekcie trochę filozoficznym. Odnosząc się do tych wątpliwości, które pani profesor podniosła, znaczy mi się wydaje, że i to nie jest oczywiście stwierdzenie odkrywcze, my mamy do czynienia z taką postępującą zjawiskiem, które cały czas narasta, to jest asymetria informacyjna między dostawcami usług czy dóbr, a ich odbiorcami. I tutaj można podać taki bardzo prosty przykład, że kilkadziesiąt lat temu no, taki przeciętny kierowca był w stanie zdiagnozować defekt w silniku. Nawet wielu kierowców było w stanie naprawić być może ten defekt. No obecnie jak nam się przepali żarówka w samochodzie, to jedziemy na stację obsługi. Nawet nie jesteśmy w stanie wymienić żarówki, co po części wynika z naszych uwarunkowań, po części z tego, że samochody są tak robione, że żeby wymienić żarówkę, trzeba rozebrać pół samochodu. Natomiast to dotyczy nie tylko tak prostych przykładów jak ten samochód, tylko dotyczy ogólnie tego, że my się w bardzo dużym stopniu przyzwyczajamy też do korzystania z produktów, których nie do końca rozumiemy, czy których działanie nie do końca rozumiemy. I to powoduje, że ta asymetria między tym, kto wytwarza ten produkt, a tym, kto jest jego odbiorcą, no jeszcze wzrasta. Ryzyko dla klientów. Ryzyko dla klientów z tym związane też oczywiście wzrasta, więc takim głównym wyzwaniem jest niwelowanie tej asymetrii informacyjnej. I teraz niwelowanie tej asymetrii no, może oczywiście dokonywać się w dwóch miejscach. To znaczy albo możemy zareagować nakładając obowiązki informacyjne na sprzedawców, na producentów i to się dzieje i to jest tak jakby sfera działań regulacyjnych, nie tylko na rynku finansowym, ale no, w bardzo szerokim zakresie. Widzą Państwo te ulotki, które Państwo dostają, jak Państwo kupują coś w aptece. Czyli jedna reakcja tak jakby systemu na asymetrię informacyjną to jest działanie, zmuszanie do dostarczania tych informacji. Natomiast no, można oddziaływać oczywiście też na drugą stronę tej asymetrii, czyli można oddziaływać też na stronę konsumencką, czyli nie tylko nakazywać producentom, sprzedawcom dostarczanie też informacji, ale też wzbudzać pewną ciekawość świata po stronie konsumentów. I wydaje mi się, że takim częściowym wytłumaczeniem, znaczy moja odpowiedź na to pytanie jest być może idealistyczna, ale ja uważam, że należy krzewić w szeroko pojętym społeczeństwie, czy w odbiorcach, czy to usług finansowych, czy innych usług, no należy krzewić taką ciekawość świata, rozumianą w ten sposób, żeby w miarę możliwości jednak starać się rozumieć to z czego się korzysta. Ja wiem, że świat idzie w kierunku specjalizacji i my nie wiemy, nie jesteśmy w stanie się znać na wszystkim. Jak ktoś się zna na finansach, to nie zna się na samochodach. Jak ktoś się zna na szczepionkach, to nie zna się na elektronice czy informatyce, więc świat idzie w kierunku specjalizacji. No ale wydaje mi się, że taką elementarną ciekawość świata należałoby krzewić, to znaczy, żeby ludzie się interesowali tym, co kupują i próbowali to zrozumieć. Więc to jest, wydaje mi się, taka też trochę misja cywilizacyjna i pewnie całego systemu edukacji, też uczelni wyższych, żeby taką ciekawość świata budować. My uważamy, że odpowiedzią na dużą część problemów jest sprawa edukacji. Pani profesor wspomniała o wolności, tylko że tak jak no wiemy, wolność to jest też, znaczy z wolnością musi się wiązać też odpowiedzialność. To znaczy, jeżeli promujemy wartości wolnościowe, no to nie da się promować wartości wolnościowych, nie promując jednocześnie odpowiedzialności za własne decyzje. Część z Państwa na pewno pamięta, są jeszcze te obrazki dostępne w internecie. Teraz takim tematem bardzo głośnym jest temat kredytów frankowych. Wczoraj uczestniczyłem w panelu, no już tam Twitter tym żyje, ale no, jak akcja kredytowa we frankach szwajcarskich się rozwijała, no to widzieliśmy manifestacje na ulicach, gdzie ludzie demonstrowali pod hasłami żądamy prawa do ryzyka. No ale nie można jednocześnie żądać prawa, czy żądać swobody, czy swobody podejmowania ryzyka, a z drugiej strony oczekiwać, że jak ryzyko się zmaterializuje, to wtedy to ryzyko zostanie zdjęte, no bo to nie jest wtedy ponoszenie odpowiedzialności za własne decyzje. Więc wydaje mi się, że z tą wolnością no musi iść odpowiedzialność, ale żeby oczekiwać odpowiedzialności, to trzeba oczekiwać zrozumienia, tak? No bo jeżeli ktoś bierze odpowiedzialność, czy bierze ryzyko nieświadomie, no to oczywiście nie jest właściwe. Więc wzięcie tej odpowiedzialności no musi być wynikiem jakiegoś procesu, przynajmniej próby zrozumienia tego, co się kupuje, czy to jest, z czego się korzysta. No a jeżeli czegoś nie rozumiemy, no to powinniśmy zachować wtedy szczególną ostrożność, tak? I ja się zgadzam z tym, że to nakłada oczywiście, ja nie zmierzam tak jakby do zwolnienia producentów czy sprzedawców z tej ich odpowiedzialności w zakresie obowiązków informacyjnych, ale jeżeli tylko jedna strona będzie zainteresowana przekazaniem informacji, a drugiej stronie się mówi, tak jak mówi się teraz niestety, bo to jest takie pytanie, do którego przejdę za chwilę, tak jak mówi się teraz konsumentowi, ty nie musisz czytać umowy, ty nie musisz czytać ulotki, no to nie jest moim zdaniem właściwy model. Ja się niestety trochę obawiam, że jeżeli my będziemy oddziaływali tylko na tą stronę profesjonalną, no to można oczywiście zalać konsumenta dowolnie dużą ilością informacji, tylko że jeżeli on nie ma woli tak jakby ich przetworzenia i zrozumienia, to nie da efektu.
Panie przewodniczący, ale ja chciałam zapytać, no bo jest takie powiedzenie, uczmy się na błędach innych, a nie będziemy mieli czasu na popełnianie własnych. Ale czy my się umiemy uczyć na błędach własnych? Czyli na przykład z perspektywy Urzędu Nadzoru Finansowego, czy widzi pan te ofiary? A na pewno pan widzi, bo pan ostrzega urząd, publikując listę spółek, przedsiębiorstw, gdzie należy zachować ostrożność w kontaktach z nimi. Czy my mamy recydywistów, jeśli chodzi o ofiary?
No to porusza pani też taki temat, który jest nam bardzo bliski, bo my się z tym tematem rzeczywiście często stykamy. No mamy rzeczywiście do czynienia z osobami, no nie dysponuję takimi danymi statystycznymi, żeby to potwierdzić, ale no wiem, czytałem o takich przypadkach, gdzie no osoby rzeczywiście ponosiły straty w kilku kolejnych tak zwanych aferach finansowych, czyli no można oczywiście się zastanawiać, jakie jest tło takie powiedzmy psychologiczne tego, czy to jest na tej zasadzie, że to są osoby, które są szczególnie podatne na jakieś takie działania sprzedażowe, niekoniecznie uczciwe, czy to jest taki syndrom na zasadzie, okej, straciłem na tym, to może odzyskam gdzie indziej, czyli taki trochę efekt kasyna. No niestety z piramidami finansowymi jest też taki problem, że piramida finansowa do czasu jak upadnie, to część osób na tym zarobi, więc być może część osób tak myśli, no okej, być może jest to piramida, ale może ja się jeszcze załapię na ten etap, kiedy oni wypłacają to oprocentowanie. Więc no mamy do czynienia z takimi przypadkami. To jest pewnie bardziej wyzwanie dla psychologa. Ja nie jestem psychologiem, przynajmniej z wykształcenia, ale wydaje mi się, że może to wynikać też z faktu, że niestety widzimy taką tendencję i to jest ludzka natura.
Czyli natura hazardzisty.
Że ludzie bardzo często poszukują tak jakby przyczyny wszystkiego zła i wszystkiego niepowodzenia poza sobą samym. Czyli jak patrząc wstecz, nie patrzą na to w ten sposób, że okej, może ja popełniłem błąd, może trzeba było przeczytać, może trzeba było nie podejmować tej decyzji pochopnie, może jak zadzwonił telemarketer, to trzeba było nie zawierać umowy przez telefon, jak stałem na światłach w samochodzie, tylko trzeba było wrócić do domu, przeczytać ten załącznik, który mi został wysłany mailem przed wyrażeniem zgody. I gdyby taka autorefleksja następowała, to pewnie byłoby łatwiej. Natomiast no, my widzimy taką refleksję, która często zmierza do tego, że KNF nas nie obronił, UOKiK nas nie obronił, a my tak jakby możemy robić tak jak możemy nie czytać, możemy nie wnikać, bo nie jesteśmy konsumentami, tak? I to jest taki przykład z Twittera, gdzie właśnie ktoś tam chyba pisał, że stracił w jednej aferze, już nie chce wymieniać nazw tych afer, żeby nie utrwalać w pamięci ich, ale że stracił w jednej aferze, stracił w kolejnej aferze i czy KNF go uchroni przed następną. No, nie wiem, czy KNF go uchroni, no bo on przede wszystkim powinien myśleć o tym, jak samemu się uchronić, wyciągając wnioski z tego, co się wydarzyło, prawda? Ale jeszcze jak chodzi o działalność edukacyjną, też przykład z życia wzięty. Aktualnie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z którym zresztą współpracujemy w tym zakresie blisko, prowadzi kampanię informacyjną, bardzo moim zdaniem zresztą przydatną i potrzebną, na temat kredytowania zakupu nieruchomości. No bo mamy teraz do czynienia z bardzo niskimi stopami procentowymi, a jednocześnie z rosnącymi cenami nieruchomości. No i ta kampania zmierza między innymi w celu do wskazania, że stopy procentowe mogą wzrosnąć, w wyniku czego wzrośnie rata kredytu, a może się tak okazać, że ceny nieruchomości już nie będą tak dalej rosły i klient się za jakiś czas zorientuje, że kupił nieruchomości w górce na kredyt, który wówczas był tani, ale za 2-3 lata ten kredyt już nie będzie taki tani. No i my oczywiście tę działalność komunikacyjną prezesa UOKiK wspieramy, no bo tutaj nasze interesy są zbieżne, realizujemy wspólny cel. Ale to się też spotyka, oczywiście być może nie powinienem się do tego odnosić, ale tym żyje powiedzmy teraz świat, Twitter i inne social media. No i to nasza, to, że ja na przykład popieram czy wzmacniam ten przekaz edukacyjny prezesa Tomka Chrustnego z UOKiK-u, no to jest komentowane, że tutaj KNF ostrzega, przeliczcie, a sam powinien nas chronić. No przede wszystkim, jak Tomek Chrustny, prezes UOKiK-u mówi, konsumencie, chcesz zaciągnąć kredyt, przelicz, no to jest podstawowy obowiązek, tak? My możemy chronić, ale nie możemy chronić ludzi, tak jakby jeżeli oni sami się nie będą chronić.
Panie przewodniczący, ja tam jest taka straszne urządzenie, zegar, który nam pokazuje,
kolega zasłonił specjalnie właśnie,
że mamy 2 minuty, 3 minuty niespełna. Otóż, proszę państwa, oczywiście to jest temat rzeka. Oczywiście ofiar prawdopodobnie będzie przybywać w związku ze złożonością coraz większą życia społeczno-gospodarczego, ale nas, jesteśmy w strefie SGH, na nas też ciąży odpowiedzialność, żeby uruchomić takie programy edukacyjne w naszych programach kształcenia. Nie tylko marketing ukierunkowany, co jest ważne, na pozyskiwanie odbiorców, konsumentów, ale też przedmiot dotyczący ochrony konsumenta, ale nie na zasadzie takiej ochrony, że on powie potem, no mieliście mnie chronić. Na zasadzie ochrony połączonej z odpowiedzialnością. Wiadomo, że teraz najbardziej popularną słowem w Europie po pandemii w Unii Europejskiej jest resilience, czyli odporność, ale ja wolę antykruchość talebowską, bo kruchość to jest porcelana i miecz Damoklesa, a wytrzymałość, czyli to resilience, to jest symbolem jest feniks, który się odradza z popiołów, a antykruchość symbolem jest hydra, znana, kto łeb urwał hydrze. Chodzi o to, że urywamy jej jedną głowę, wyrastają jej dwie. I chodzi o taką antykruchość konsumenta, ale to jest oczywiście efekt bardzo, znaczy cel bardzo trudny do osiągnięcia, ale przynajmniej zmierzać powinniśmy w tym kierunku. Niestety, jak wynika z wielu analiz, zmierzamy często w kierunku odwrotnym, zamiast antykruchości do kruchości. I to też trzeba uświadamiać w procesie edukacyjnym, żeby zachować ten złoty środek. Jeszcze ma pan minutkę.
Widzę, że jego magnificencja dektor się pojawił, to w obecności dektora na pewno nie wypada przekraczać czas. A, przepraszam. Znaczy, ja muszę tak powiedzieć, bardzo się cieszę, że to, co pani profesor teraz powiedziała, że to wybrzmiewa z ust osoby, no, która ma bardzo szerokie spojrzenie na te zjawiska, o których mówimy i której nie można posądzać o promowanie jakiejś takiej wilczej odmiany wolnego rynku, czy wilczej odmiany kapitalizmu, bo ja uważam, że dotyka pani profesor sedna, to znaczy my musimy chronić konsumenta, ale w taki sposób, żeby on nie zatracił swoich naturalnych umiejętności ochronnych i rozpoznawania rzeczywistości, bo i to jest też takie pytanie, pewnie no w tej minucie się na pewno z tym nie zmieścimy, natomiast to jest pytanie też o taki optymalny czy docelowy poziom czy docelowy model, czy optymalny model ochrony konsumenta, który jednocześnie równoważy tak jakby te obowiązki nałożone na profesjonalistów, ale z tym wymaganiem od konsumenta jakiejś racjonalnej dbałości o swoje własne sprawy, tak aby nie osiągnąć tego efektu, o którym pani profesor mówi, czyli my będziemy kogoś tak bardzo chronić, zamkniemy go w takiej bańce, że on straci jakiekolwiek zdolności czy jakąkolwiek własną odporność. Tutaj taki przykład podam, po izolacji covidowej odnotowano, że dużo większy jest odsetek wśród dzieci zachorowań na inne infekcje, nie na COVID, tylko na inne infekcje. No i to wiązało się z tym, że dzieci po prostu nie chodziły do przedszkola, siedziały w domu z uwagi na izolację związaną z pandemią koronawirusa i przez to nie wykształciły odporności na te inne drobniejsze infekcje. Więc jeżeli my tak jakby zamkniemy tak jakby tę opiekuńczą bańkę tym konsumentem, to każde nowe zjawisko, którego państwo nie jest w stanie od razu złapać za rękę i któremu zapobiec, no będzie niebezpieczne. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Proszę popatrzeć, zmieściliśmy się
nie,
w czasie.
Nie, on już przestał biec. Niestety.
Proszę państwa, no to tym lepiej dla nas, że przestał biec. Ale proszę państwa, bardzo dziękuję państwu za obecność. A pan przewodniczący na końcu wywołał problem modelu kapitalizmu właściwie. Jak powinniśmy kształtować model ustroju społeczno-gospodarczego i politykę społeczno-gospodarczą? I ja chciałam państwa zaprosić na panel, który będzie, tylko dyskusje, które będzie na ten temat z panem redaktorem Maślakiem o ekonomii obważanka. Zapraszam bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.
Bardzo dziękuję.
W imieniu władz, które jeszcze tym bardziej, że pan jest absolwentem związanym ze Szkołą Główną Handlową.
Tak, jest
częściowym, co prawda pan powiedział, ale tym niemniej to
znaczy,
jest
znaczy nie, znaczy nie tyle, że jestem częściowym absolwentem, to jest to jedna z dwóch moich alma mater, ale nie jest tak, że jestem częściowym absolwentem.
Przepraszam. Bardzo dziękuję.
Może pomogę pani.